Zdrowe życie. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy poniedziałek o 10.15.
Małgorzata Struniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzewie w gminie Miastkowo, jest naszym gościem w kolejnej audycji Zdrowe Życie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Stop hate to główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania. Jakie formy najczęściej przybiera hejt w szkole?
Hejt przybiera dziś wiele form, zwłaszcza w internecie i w mediach społecznościowych. I najczęściej spotykane to jest obrażanie, wyśmiewanie, czyli takie negatywne, często wulgarne komentarze skierowane do konkretnej osoby, czy ośmieszanie, upokarzanie. Czasami są publikowane zdjęcia, filmy lub przerobione grafiki po to, aby zaszkodzić czyjejś reputacji. Nękanie, czyli ciągłe ataki w postaci jakichś niechcianych wiadomości, gruźb czy zastraszania. Bardzo często też hejt przybiera formę wykluczenia społecznego, czyli celowe ignorowanie, pomijanie lub izolowanie danej osoby w grupie internetowej. Należy stwierdzić, że jest to poważny problem, który może prowadzić do depresji, lęków, a nawet myśli samobójczych. Dlatego ważna jest edukacja i reakcja na tego typu zachowania.
Z czego wynika ten hejt, pani dyrektor? Z niskiej samooceny, z problemów w domu, z chęci podniesienia swojej własnej samooceny?
Hejt może wynikać z różnych czynników. Tak jak pani tu nadmieniła, z niskiej samooceny. Osoby hejtujące mają problem z poczuciem własnej wartości, jak również z problemów w domu. Dzieci, które doświadczają trudnych warunków rodzinnych, czy przemoc, czy zaniedbanie emocjonalne, mogą w dorosłym życiu przejawiać agresję, frustrację, które przelewają na innych. I często hejt jest formą takiego odreagowania stresu i trudnych emocji. Jak również hejt występuje w grupie rówieśniczej. W grupach rówieśniczych często istnieje chęć pokazania, że jest się lepszym lub przewyższa się nad innych. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie hejt jest formą odpowiedzi na wymogi danej grupy rówieśniczej. Czasami hejt jest stosowany w celu przyciągnięcia uwagi w sieci, czyli osoby, które szukają klikalności, też mogą stosować kontrowersyjne zachowania w celu uzyskania większej liczby obserwujących, komentarzy czy polubień.
Jak wytłumaczyć młodzieży dzisiaj w szkole, że nie tylko przemoc fizyczna krzywdzi drugiego człowieka, a czasami może nawet te słowo krzywdzi bardziej niż uderzenie pięścią?
Tłumaczenie młodzieży, że nie tylko przemoc fizyczna krzywdzi innych, jest bardzo ważnym krokiem w budowaniu odpowiedzialności i empatii wśród młodych ludzi. I należy zacząć, mi się wydaje, od tego, czym jest w ogóle przemoc psychiczna. Jest to forma przemocy, to słowa, które ranią, które mogą sprawić, że druga osoba poczuje się bezwartościowa, odrzucona, upokorzona czy zraniona na długi czas, mimo że nie ma widocznych siniaków czy ran. Pomocne może być wprowadzenie ćwiczeń, które pozwolą młodzieży poczuć się tak, jakby były ofiarą przemocy słownej lub emocjonalnej. Można zrobić na przykład takie zapytanie: jak byś się czuł, gdyby ktoś codziennie cię wyśmiewał z powodu tego, jak wyglądasz, jakie masz zainteresowanie, jak się ubierasz? Uczy to młodzież stawiania się w sytuacji drugiej osoby i rozwijania empatii. Oczywiście ważne jest również, aby młodzież wiedziała, że może rozmawiać o swoich problemach i doświadczeniach związanych z przemocą słowną lub emocjonalną. Czyli tworzenie takich przestrzeni do otwartych rozmów, w której młodzież będzie czuła się bezpiecznie, pomoże im lepiej radzić sobie w tych bardzo trudnych sytuacjach.
A ma pani dyrektor takie poczucie, że dzisiaj hejt jest bagatelizowany?
O nie, hejt dzisiaj uważam, że nie jest bagatelizowany. Coraz więcej osób, w tym władze, organizacje czy szkoły, podejmują działania mające na celu zapobieganie, tworząc m.in. przeróżne kampanie społeczne, warsztaty edukacyjne, programy w szkołach czy działania prawne. Wiele osób zdaje sobie dzisiaj sprawę, jak poważnym problemem jest hejt. Co prawda w sieci użytkownicy często czują się bezkarni, ponieważ łatwiej jest pisać agresywne komentarze, kiedy nie widać twarzy drugiej osoby. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich słowa mogą wyrządzić dużą krzywdę emocjonalną.
Zatem w jaki sposób reagujecie w szkole, gdy dojdzie do takiej sytuacji? Bo pewnie do takich sytuacji dochodzi częściej bądź rzadziej, no ale macie z tym styczność na co dzień i uczniowie również.
Staramy się, aby wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole bezpiecznie, byli szanowani, akceptowani. Podejmujemy długofalowe działania, które pomagają zapobiegać tego typu sytuacjom. Często organizujemy spotkania z psychologiem, z pedagogiem, które mają na celu edukację uczniów na temat wpływu hejtu na psychikę i emocje drugiego człowieka. Staramy się pokazać, że hejt nie jest tylko zabawą, ale może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ofiar, jak i sprawców. Bardzo dobrze jest, kiedy współpracujemy z rodzicami. Przez to, że informujemy ich o sytuacji i zachęcamy do współpracy nad rozwiązaniem konkretnych problemów, wspólna rozmowa z rodzicami pomaga w zrozumieniu przyczyn i zachowań ucznia i poszukaniu skutecznych rozwiązań.
A w jakim środowisku hejt występuje częściej? Z Pani obserwacji, jako wieloletniego pedagoga, wśród chłopców, wśród dziewcząt, czym się różni ten hejt w tych grupach?
Hejt uważam, że występuje wśród i chłopców, i dziewcząt. Jednak jego forma i częstotliwość jest troszkę inna. Chłopcy częściej stosują hejt fizyczny, czyli takie agresywne zachowanie, oraz ten werbalny, to obraźliwe, agresywne słowa, wypowiedzi skierowane do drugiej osoby w celu poniżenia. Natomiast dziewczęta częściej angażują się w hejt emocjonalny, społeczny, w przestrzeni internetowej. Tu mówimy o mediach społecznościowych. W każdym przypadku ważne jest, aby szkoła i rodzice, jak również społeczność, wspólnie pracowały nad prewencją i reagowaniem na przemoc słowną i psychiczną, aby tworzyć bezpieczne środowisko dla wszystkich uczniów.
A właśnie, czy to rodzice odgrywają kluczową rolę, by tego hejtu było w naszym życiu, w przestrzeni na co dzień mniej?
Tak, rodzice głównie odgrywają główną rolę w zapobieganiu hejtu i kształtowaniu zdrowych relacji wśród dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że choć szkoła, nauczyciele i rówieśnicy mają wpływ, to rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci uczą się, jak traktować innych, jak radzić sobie z emocjami, jak budować relacje międzyludzkie, a także jak rozumieć granice szacunku i empatii.
A jak w takich sytuacjach powinni zachowywać się rodzice, skoro odgrywają kluczową rolę? Jak powinni zachować się rodzice zarówno dziecka hejtującego, jak i tego, który padł ofiarą?
W sytuacjach związanych z hejtem zarówno rodzice dziecka hejtującego, jak i ofiary hejtu mają do odegrania bardzo kluczową rolę. Ważne jest, aby obie strony reagowały w sposób konstruktywny, pomagając dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, rozwiązywaniem konfliktu i nauką odpowiednich zachowań. W obu przypadkach ważne jest, by reagować ze zrozumieniem, empatią i rozmową. Tylko wtedy możliwe jest skuteczne rozwiązanie problemu i nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami.
A często bywa tak, że rodzic, który zostanie wezwany do szkoły, mówi: nie, moje dziecko na pewno tego nie zrobiło. Nie, on w domu się tak nie zachowuje. To niemożliwe.
No, różnie bywa. Różnie bywa. Także tutaj można powiedzieć, że rodzice czasami przyjmują złe informacje, a niektórzy wręcz przeciwnie. Tak jak to pani redaktor nadmieniła.
Odpierają to.
Odpierają. Nie, to nie moje dziecko. Także.
Zatem podsumowując już naszą rozmowę, pani dyrektor, aby przeciwdziałać temu złemu, co dzieje się we współczesnym świecie, za hejt należy ponosić odpowiedzialność?
Tak, za hejt powinniśmy ponieść odpowiedzialność i to odpowiedzialność zarówno społeczną, jak i prawną. W wielu krajach za hejt w internecie i nie tylko mogą grozić konsekwencje prawne. Na przykład za znieważenie, pomówienie są groźby karalne, ale istnieje również ustawa o ochronie dóbr osobistych, która daje możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych w przypadku, gdy osoba została zniesławiona lub naruszono jej godność osobistą.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Małgorzata Struniewska, dyrektor szkoły podstawowej w Rydzewie w gminie Miastkowo, była naszym gościem w audycji Zdrowe Życie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Zdrowe Życie. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w gminie Miastkowo.